Kwadrans po godzinie 11. Janusz Życzkewski, kłaniam się i zapraszam Państwa na Lubuskie Forum Radia Zachód. Oczywiście w formie zdalnej, w parach gości, w pierwszej parze Grzegorz Maćkowiak, sekretarz Lubuskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
Jest z nami także przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Lubuskiego, radny województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski.
Dzień dobry Państwu, witam panów.
Kiedy patrzymy za oknem, piękna biel obudziła Lubuszan, spadł śnieg. Ktoś powie, że śnieg w grudniu na ziemi lubuskiej to jest sprawa niezwyczajna, bo to w końcu początek miesiąca i to ładnie wygląda, ale kiedy pomyślimy sobie o naszych strażnikach granicznych, żołnierzach, funkcjonariuszach policji, którzy w takich dużo bardziej śnieżnych warunkach pilnują wschodniej granicy, to chyba zgodzimy się co do tego, że to warunki komfortowe nie są. Tymczasem Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie granicy państwowej i niektórych innych ustaw. Przyjęte rozwiązania poprawią bezpieczeństwo funkcjonariuszy Straży Granicznej realizujących zadania związane z ochroną granicy. Czytamy na stronie rządu: w obszarach przygranicznym na specjalnych zasadach będą mogli pracować dziennikarze. I to jest chyba dobra informacja, bo o to wnioskowała opozycja. Sebastian Ciemnoczołowski.
No, panie redaktorze, no nie do końca, dlatego że Sejm odrzucił poprawki Senatu i to wszystkie poprawki, między innymi w tych poprawkach były zapisy związane ze spuszczeniem, ze swobodnym relacjonowaniem tego, co się dzieje na granicy przez media polskie. I wydawało się, że to jest także w interesie rządu polskiego, który dzisiaj zdane jest na propagandowe doniesienia czy ustawki nawet medialne przez rząd Białorusi. Szkoda, że rząd z tego nie skorzystał. Nie wiem, czego się obawia. No, czy ma coś do ukrycia? No, trudno mi powiedzieć. To jest jedna z takich rzeczy, która nie została uwzględniona. Druga z takich rzeczy, bardzo istotna, o to też apelowało Sejm województwa lubuskiego, to jest możliwość wsparcia osób, które tam najbardziej są dotknięte, między innymi tą pogodą, o której wspomniał pan redaktor, czyli uchodźcami, którzy Bogu ducha winni są narażeni w tej chwili na najgorsze cierpienia. O to apelował Episkopat Polski, o wpuszczenie organizacji humanitarnych, takich jak Caritas. No ta ustawa to zabrania. Co gorsze, w tej sprawie też negatywnie wypowiadają się nie tylko prawnicy parlamentu, ale także konstytucjonaliści, którzy podkreślają, że nadzwyczajne uprawnienia w tej sprawie, a nie powinni ich mieć, ma wyłącznie minister spraw zewnętrznych, który może w nieskończoność ten czas okresu nadzwyczajnego w czasie rozciągać. Do tego ten obszar został powiększony, tego pasa przygranicznego, czy obszaru. A generalnie powinno o tym decydować organy czy instytucje wyższego rzędu, jak chociażby prezydent, który dzisiaj ma mniejsze uprawnienia niż minister spraw wewnętrznych.
Przejdźmy do przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Zapytajmy Grzegorza Maćkowiaka, jaka jest optyka rządzących na tę sprawę i jak odniesie się pan również do tych zarzutów, które padają ze strony opozycji.
Ustawa była bardzo potrzebna i myślę, że też bardzo istotnie, że w tym czasie musiała zostać uchwalona z uwagi na to, że wygasał stan nadzwyczajny, a przecież sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest dalej bardzo trudna. Wspomniał pan na początku o naszych pogranicznikach, o naszych policjantach, żołnierzach, którzy tam są i którzy strzegą polskiej granicy i trzeba im zawsze oddać najwyższy szacunek, bo tak jak często mówiłem, czy deszcz, czy śnieg, czy chłód, oni tej granicy pilnują i to jest najważniejsze. Dzisiaj zadanie tych służb, żeby naszą granicę czynić cały czas szczelną i dlatego ta ustawa była potrzebna i też opozycja, no, znaczy to jest jakby ten stały element, który się pojawia, to znaczy jest jakaś sytuacja zagrożenia, rzeczywiście potrzebujemy też takiej jedności politycznej, też pełnej współpracy, ale zawsze pojawiają się jakieś osoby czy też hasła, które próbują to w jakiś sposób tam zakłócać, że to zawsze jest coś źle. No, Minister spraw wewnętrznych będzie miał te uprawnienia. Myślę, że dziennikarze się pojawią na granicy. Oczywiście to nie może być taka sytuacja, jaką mieliśmy wcześniej, kiedy poseł Platformy Obywatelskiej czy klubu Platformy Obywatelskiej biegał z siatką, uciekał przed, ośmieszał instytucję posła. No, i takiej sytuacji już więcej na tej granicy nie będzie, dlatego że to jest wykorzystywane potem przez reżim prezydenta Łukaszenki. Dzisiaj musimy...
Dobrze, ale Sebastian Ciemnoczołowski użył takiego sformułowania Bogu ducha winni emigranci, czy nawet używa opozycja sformułowania uchodźcy. Czy rzeczywiście to jest uprawnione? Jak ocenić jakby decyzję o poszukiwaniu lepszego życia przez tych, którzy próbują nielegalnie przedostać się wcześniej, wykupując wizę, płacąc przemytnikom wiele tysięcy euro?
W tym wypadku przemytnikiem chyba jest prawdopodobnie cały aparat państwa białoruskiego, bo mamy nową sytuację, jeżeli chodzi o arenę międzynarodową. Do tej pory rzeczywiście było tak, że czy to przez Morze Śródziemne, no przemytnicy organizowali rzeczywiście taką przeprawę dla tych osób. Bardzo dużo osób niestety wtedy zginęło. A teraz mamy do czynienia z nową sytuacją, kiedy jedno państwo organizuje loty. No mówiło się nawet, że 50 lotów tygodniowo odbywało się na terytorium Białorusi właśnie z tymi osobami, tymi nielegalnymi migrantami z naszego punktu widzenia, bo też nie wiadomo, jaki do końca status tych osób jest na terenie Białorusi. Ale przypominam, zawsze pamiętajmy o prawie międzynarodowym. Państwo białoruskie jest odrębnym państwem, do którego te osoby, na której terenie te osoby się znalazły. I jeżeli to państwo nie przyjmuje na przykład polskiej pomocy humanitarnej, blokuje ją, nie chce jej otrzymać, to znaczy, że sobie radzi.
Sebastian Ciemnoczołowski, tu dopytam właśnie o kwestię tej migracji. Czy możemy podchodzić właśnie tak w taki bezkrytyczny sposób do tych osób, które no jakby z premedytacją próbują wykorzystać jakieś luki w systemie, także to, co robi Łukaszenka z Putinem, żeby no, dostać się na zachód, być może do swoich ziomków, być może otrzymali informację, że socjal wysoki, że lepiej się żyje, że nie trzeba może tak bardzo walczyć o byt.
No, sam pan zwrócił uwagę na to, że te osoby są jakby przedmiotem działań służb Łukaszenki, a przede wszystkim chyba Putina. A zacytuję, że podsycanie niechęci względem przybyszów jest działaniem niegodziwym, a gościnność względem obcego jest jednym z wyznaczników naszej wiary. To są słowa Episkopatu Polski.
Na masową skalę, tak? Na masową skalę, panie radny.
Pan redaktor, twierdząc, że to opozycja wyłącznie nazywa te osoby uchodźcami, no absolutnie myli się z prawdą, bo mówi to o tym chociażby episkopat i wiele innych organizacji.
To jest program polityczny, także ja mówię o tym, co mówią politycy.
To są osoby, które dzisiaj są w dużo gorszym dramacie niż nasze służby mundurowe, które jednak wracają do domów, do ciepłych strażnic, mają zapewniony wiki opielunek, natomiast te osoby nie mają w tej chwili żadnego wsparcia. I to, co dzisiaj się dzieje, czyli znowu jakaś obawa rządu PiS przed tym, żeby pokazać, co tam naprawdę się dzieje, nie wpuszczając dziennikarzy, nie wpuszczając akcji humanitarnych, w tym Caritasu, no jest właśnie wyjściem przeciwko temu, co chociażby mówi dzisiaj polski kościół. Ja się temu bardzo dziwię.
Dobrze, ja się bardzo cieszę, że pan cytuje stanowisko polskiego kościoła. Panowie, chciałem zmienić temat, ale krótko, ad vocem Grzegorz Maćkowiak i zmieniamy temat.
Mnie czasem fascynuje i w pewnym sensie przerawa niestety, jak Platforma Obywatelska, pan radny tak dowolnie wybiera sobie momenty, w których włącza Kościół do katolicki w Polsce do debaty publicznej, a potem przemilcza lub krytykuje, bo w zależności od tego, jak jest to potrzebne.
Dobrze, to tu stawiamy kropkę w takim razie.
To jest niepotrzebne.
Dobrze, panowie, pytanie do Sebastiana Ciemnoczołowskiego. Czy województwo lubuskie zgłosi jakieś inwestycje do drugiego naboru w ramach tych inwestycji realizowanych z rządowego programu Polski Ład?
Prawdopodobnie tak. Tego nie wiem. Trzeba zapytać zarządu województwa lubuskiego, bo to jest organ wykonawczy, nie sejmik, jak pan redaktor pewnie doskonale wie. Natomiast warto zauważyć i cały czas podkreślać, czym jest Polski Ład, bo szanowni państwo, no, Polski Ład to są inwestycje, które będą realizowane z wirtualnych pieniędzy, wydawane na kredyt, z obligacji, których jeszcze nie ma, za które przyjdzie nam słono zapłacić i już za nie słono płacimy, a przyszły rok będzie tego ewidentnym przykładem.
Czyli mimo wszystko złożycie państwo wniosek, mając wiedzę, że będziemy się zadłużać?
się okaże, panie redaktorze, tak jak powiedziałem.
Ale już jeden złożyliście w pierwszym naborze.
Tak, tylko panie redaktorze, to polega na tym, że zamiast decydować samemu, mówimy głównie o polskich samorządach, na co te środki mają być wydane, decyduje o tym jakaś daleka władza w Warszawie, która nie ma pojęcia, jaka skala różnych rzeczy potrzebnych w samorządach istnieje i jest potrzebna dla mieszkańców. Ja bym wolał, żeby było jednak tak, że to mieszkańcy decydują o tym, co jest dla nich istotne. A dzisiaj samorządy będą musiały łatać te dziury nie wiadomo z jakich środków, nie będą miały na wydatki bieżące, na pensje dla w przyszłym roku oczywiście, na pensje dla urzędników, bo polski rząd przed wyborami postanowił zadłużyć nasze
To pytanie państwo, do Grzegorza Maćkowiaka. Czy rzeczywiście zadłużacie państwo z jednej strony i czy z drugiej strony to państwo decydujecie o tym, co zrobić, a co nie?
No i tu jeszcze, jeżeli mogę, no tak naprawdę...
Bardzo mocno pan radny Ciemnoczołowski żongluje tutaj liczbami.
I bez kryteriów.
Mogę wypowiedzieć się, panie radny? Czy?
Bardzo prosimy.
Dziękuję. Pan radny, zresztą cała Platforma Obywatelska już od wielu miesięcy dowolnie żongluje liczbami w sprawie Polskiego Ładu, w zależności od tego oczywiście, jak jest potrzebne to w danym momencie, bo trzeba sobie uzmysłowić jasną rzecz. Do tej pory było tak, nawet jeżeli budżet jakiej danej gminy czy jednostki samorządu terytorialnego wynosił, nie wiem, 20-30 milionów złotych rocznie, to ta gmina, ta jednostka nie miała żadnych szans na zbudowanie z własnych pieniędzy z ogromnego kredytu, żłobka, przedszkola, nie wiem, drogi większej. I ten program to przełamuje. I ja mam czasem wrażenie, że Platformy to boli. To znaczy, zależność od Urzędu Marszałkowskiego rzeczywiście drastycznie spada, bo wtedy te gminy nie potrzebują się prosić, bo przypominam, praktycznie w województwie lubuskim bez jednej gminy wszyscy otrzymali pieniądze. I to też pokazuje właśnie, jak nie ma tej wybiórczości, o której pan radny tutaj sugeruje między wierszami, że jest to program właśnie tak naprawdę uczciwy, pokazujący od tego, proszę składać wnioski, są jasne kryteria, wszyscy dostają. I wszyscy budują, dzisiaj będą za chwilę budować strategiczne dla danych społeczności.
Ale właśnie nie ma tych przedsięwzięcia.
Więc ja myślę, że po prostu tu jest szukanie jakby jak zwykle dziury w całym, tylko po to, żeby znowu zamydlić sytuację.
Panowie, zaproponowałem panom... Dobrze, Sebastian Ciemnoczołowski uważa, że kryteriów nie ma.
Czy ostatnie pytanie. Tak, w przeciwieństwie do wiedzy pana Maćkowiaka, widocznie nie wie, jak funkcjonują środki unijne, ja zajmuję tym prawie przez połowę mojego dorosłego życia, to Unia Europejska wymaga jasnych, precyzyjnych, przejrzystych kryteriów i to jest często droga przez mękę, żeby udowodnić, że te środki się gminom należą. A w Polskim Ładzie wystarczy kilkanaście znaków, żeby uzasadnić daną...
Dobrze, panowie, zostały trzy minuty.
...który różni między te dwie filozofie. I tak naprawdę państwo politycznie rozdajecie pieniądze i jeszcze podpisujecie na kredyt za nasze środki to logiem PiSu. A przecież chyba lepiej pozyskać dotacje...
Czyli pan rozumiem, zabiera ten żłobek, to przedszkole tym ludziom w tych gminach. Tak, pan nie chce, żeby te inwestycje powstawały, rozumiem.
Ja nie chcę, żebyśmy po prostu zadłużali się...
Niech pan to wytłumaczy tym wszystkim mieszkańcom, którzy tego potrzebują właśnie. Ja myślę, że oni
panowie, na koniec poproszę...
Rozumiem, że pan też bierze kredyt na płacenie w swoim domu rachunków za gaz.
Ale na wybudowanie mieszkania już chyba tak, już i chyba każdy. Dobrze, panowie.
Ale to jest inwestycja, szanowny panie, a wydatki bieżące będą finansowane przez...
No ale Polski Ład nie jest na gaz ani na energię przecież. Przecież gaz nie jest znaczy Polski Ład nie jest na gaz ani na energię elektryczną.
No dobrze, ale panie ale tłumaczę panu, że w tej chwili te pieniądze z podatku zostały zabrane samorządom w przyszłym roku i samorządy nie będą miały na wydatki bieżące, bo dzisiaj wydamy je na jakieś inwestycje, które nie wiadomo, czy są w ogóle potrzebne.
Panowie, poproszę o komentarz krótki dotyczący wstępnych takich pierwszych wyników kontroli w Agencji Rozwoju Regionalnego. Chodzi o lubuskie bony wsparcia. Decyzją Urzędu Marszałkowskiego został wyznaczony operator, który to operator przeprowadził program skierowany do przedsiębiorców. Ci mogli korzystać z bonów na szkolenia, firmy szkolące. Wśród tych firm firma wiceministra Łukasza Mejzy. Wiemy, że to jest pokłosie pewnych artykułów, czy serii artykułów także w wirtualnej Polsce. Pojawiają się takie pytania i one pojawiły się także na konferencji prasowej ostatniej dotyczącej tego, dlaczego dopiero po publikacjach pewnego rodzaju nieprawidłowości, które są wskazywane. One mają na razie charakter, powiedzmy sobie, taki prasowy, choć oczywiście uprawdopodobnione są pewnymi informacjami przekazanymi także przez członków Zarządu Województwa Lubuskiego. Dlaczego dopiero wtedy zdecydowano się na kontrolę? Jak oceniamy w ogóle tą całą sytuację? Bardzo proszę, Grzegorz Maćkowiak rozpocznie.
No właśnie, to jest dobre pytanie. Dlaczego teraz i dlaczego teraz ta skala, bo tutaj różne głosy się pojawiają z zarządu województwa, które mówią, że trzeba wszystko prześwietlić, sprawdzić, bo coś jest nie tak. I teraz myślę, że to dobrze pokazuje, jak jednak te systemy kontrolne chyba trochę zawiodły, no bo o ile sprawa pana wiceministra będzie rozstrzygana, bo też są wnioski do prokuratury i te organy na pewno to wyjaśnią, o tyle tak naprawdę ktoś te wnioski zatwierdzał, ktoś te wnioski oceniał. Rozumiem, że te wszystkie procedury zostały pozamykane, a teraz będzie kontrola. Rozumiem, no to trochę rzeczywiście stawia pod znakiem zapytania całość i transparentność tych procedur. No mam nadzieję, że tutaj zarząd województwa, no wiadomo, że zdecydowanej większości z Platformy złożony, myślę, że do tego podejdzie bardzo rzetelnie.
Jak podejdzie? Sebastian Ciemnoczołowski.
Szanowni Państwo, no, to tak jak w przypadku wszystkich innych procedur. Dopóki wielu tysięcy lubuszan skorzystało na swoje szkolenia, swoich firm, swoich pracowników w sposób prawidłowy z tych bonów, a dotyczy to 95% tych podmiotów, wszystko było w porządku. Okazało się, że pojawił się jeden podmiot zapisany przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości PARP do bazy usług rozwojowych. Mówimy w tym przypadku o firmie pana Łukasza Majzy, która potrafiła wykorzystać luki, bo takie luki, jak się okazuje, były w tym systemie. I nakłonić ponad 84 przedsiębiorców z naszego regionu do szkolenia się w jego firmie. I to te firmy dostawały te bony, które płaciły panu Mejzie. A to się okazuje, i ze wstępnych ustaleń to wynika, że tak naprawdę większość tych szkoleń odbywało się poprzez puszczenie jakiejś wirtualnej płyty w nocy, gdzie były logowania już udowodnione właśnie w tych godzinach wieczornych. Do dzisiaj pan Mejza jako jedyna firma, to wstępne wyniki kontroli o tym mówią, nie posiada materiałów z tych szkoleń, inne firmy te materiały posiadają.
Pytanie, ale pełnej kontroli nie ma jeszcze wszystkich. To pan powiedział o 95%, natomiast jest zapowiedź, że będą kontrolowane wszystkie.
No i bardzo dobrze. Kontrola się zakończyła, natomiast z tego co wiem, pod koniec tego tygodnia będzie protokół z tej kontroli. Ta kontrola też między innymi wskazuje na to, że część certyfikatów wydawana po ukończeniu tego szkolenia u pana Mejzy była wydawana przez niego przed czasem. Do 18 z tych firm się w ogóle nie można było dodzwonić. Część tych firm w ogóle nie potwierdziła tego, że w tym szkoleniu brało udział. No to są bardzo...
Czyli jak rozumiem, zarząd zdeterminowany do wyjaśnienia tej sprawy. Panowie, musimy kończyć, bo kolejna para gości już czeka. Bardzo dziękuję.
Panie redaktorze, tak. Jest zdeterminowany, bo zgłosił zarząd tą sprawę do prokuratury i do CBA, więc jak pan widzi, jest zdeterminowany, żeby prześwietlić także...
Sebastian Ciemnoczołowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję panom za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dwadzieścia pięć minut pozostało do godziny 12:00. To jest Lubuskie Forum Radia Zachód. W drugiej części przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, właściwie, przepraszam, Nowej Lewicy. W części pierwszej dostałem informację z reżyserki, że nastąpiła zmiana. Miał być sekretarz, a jest członek zarządu Łukasz Porycki, wicemarszałek województwa lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mogę polegać jedynie na tym, że znam pana głos i że wiem, że to pan rzeczywiście.
Panie redaktorze, no już znamy się tyle, że myślę, że...
Dobrze, a z tego co się orientuję, to aktualnie na konwencji Polskiego Stronnictwa Ludowego pan marszałek przebywa.
Tak, pozdrawiam wszystkich z Warszawy, z hotelu Hilton, gdzie odbywa się kongres 13. Nie pechowy, ale 13. Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego.
To tak krótko, bo jakieś takie informacje bardzo mocno zaskakujące także do nas dotarły, że lubuskie PSL stawia na Waldemara Pawlaka.
Tak, wczoraj odbyło się spotkanie, na którym delegaci podjęli decyzję, że w pierwszej turze wyborów na przewodniczącego, oczywiście
Rady Naczelnej, tak.
Rady Naczelnej, nie prezesa, bo tutaj stanowisko jest takie, że prezesem w naszej ocenie powinien być i będzie na pewno kolega Władysław Kosiniak-Kamysz, natomiast tutaj delegaci podjęli decyzję, że będą popierać w pierwszej turze wyborów na przewodniczącego.
A Rada Naczelna może odwołać prezesa.
Słucham?
Rada Naczelna może odwołać prezesa.
Tak, zawsze i tak było w przypadku, kiedy kolega...
Ale nie zanosi się w pana ocenie, jak rozumiem.
Nie, myślę, że to jest jedność i zgoda co do kierunków działań
kolegi. Dołączył do nas Maciej Buszkiewicz, mieliśmy problemy z połączeniem, ale jest Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica, witamy, pozdrawiamy Gorzów.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To rozpocznijmy w takim razie od przedstawiciela Lewicy. W jednym z głosowań pojawiła się ustawa o całkowitym zakazie aborcji w parlamencie. Ona takiego, powiedzmy sobie, medialnego rozgłosu jakoś specjalnie nie zyskała, bo co do zasady, z wyjątkiem 40 paru posłów, zdecydowano o odrzuceniu tego pomysłu. Jak pan to skomentuje?
No, panie dyrektorze, może medialnie aż tak bardzo się o tym nie mówiło, natomiast przypominam, że mieliśmy również protesty na ulicy w tej sprawie, w związku z tym widać, że nie zyskała również wśród ludzi poparcia ta ustawa i całe szczęście ustawa, w której oprawca, czyli gwałciciel miałby niższy wyrok niż osoba pokrzywdzona, czyli kobieta, która chciałaby usunąć ciążę powstaną w wyniku gwałtu, no to by była już jakaś abstrakcja. No
a jak pan skomentuje to, że środowisko Zjednoczonej Prawicy, no też można powiedzieć w większości głosowała za odrzuceniem tego?
Panie dyrektorze, dobrze, że przyszedł moment, w którym, że tak powiem, trochę otrzeźwieli, ponieważ przypominam, że w zeszłym roku decyzją Trybunału Konstytucyjnego, no, do którego oczywiście kierowali przedstawicieli obozu władzy, wydał decyzję o tym, że no niestety, ale to prawo aborcyjne się mocno zaostrzyło i mamy w tej chwili jedno z najbardziej restrykcyjnych, no ile nie najbardziej, w Europie. W związku z tym, a środowisko fanatycy religijni tak naprawdę, bo tak należy ich nazywać, chcieli zrobić kolejny krok, także nie wiem, w którym momencie tak naprawdę byśmy byli. No cofamy się, nie wiem, do jakiegoś średniowiecza chyba w tym temacie.
Nie pan, są tak tacy zwany historycy, którzy będą bronić średniowiecza, jego jednak czasu, który przyniósł bardzo wiele znaczących odkryć naukowych. Przejdźmy do Łukasza Poryckiego i tutaj stanowisko ludowców w tej sprawie.
Szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, kompromis aborcyjny jest najlepszym rozwiązaniem. Wszelkie ruchy i kolejne projekty ustaw, które mają zaostrzać bądź mają na celu zburzenie tego kompromisu, są nieuzasadnione i szkodzą i skłócają Polaków, co jest niepotrzebne. Dlatego cieszę się bardzo, że posłowie partii rządzącej zagłosowali za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu. Było to niepotrzebne. To był kolejny kamyczek rzucony, który miał skłócić nas wszystkich. Uważam, że jest to niepotrzebne i zajmijmy się sprawami, które są ważne dla Polek i Polaków.
Panowie,
czy mogę adwokatem?
Bardzo proszę.
Tak zwany, bo nie pozwolę się nie zgodzić z kolegą Łukaszem, tak zwany kompromis aborcyjny niestety właśnie w zeszłym roku został naruszony. W związku z tym, jak widać, środowisko tak zwane bardziej liberalne w tym temacie, między innymi Lewica i część Platformy, uważa, że po powrotu do tego już nie ma. I tak to jest. Kiedy x lat temu został taki kompromis wypracowany, ktoś go wzruszył, w związku z tym niestety, ale będziemy mieli w tej chwili taką przepychankę przez wiele, wiele lat. Każda strona będzie chciała przesunąć to.
No pytanie, czy po tym ostatnim głosowaniu kolejne próby będą podejmowane w najbliższym czasie, czy mogą także z prawnego punktu widzenia. Panowie, przejdźmy do sytuacji covidowej. Także porozmawiamy o prawie. Pytanie otwarte, czy powinniśmy zaostrzyć kwestie bezpieczeństwa przeciwdziałające COVID-owi, czy powinniśmy zamknąć szkoły, czy powinniśmy wprowadzić paszport COVID-owy, czy powinniśmy w końcu wymagać od Polaków szczepień, wręcz nakazać je, bo ponoć w Unii Europejskiej pojawił się taki pomysł o tym, żeby szczepienia COVID-owe, czy przeciw COVID, szczepionką przeciw COVID były obowiązkowe. Łukasz Porycki.
Szanowni państwo, widzimy epicentrum czwartej fali, które przelewa się przez Polskę. Powinniśmy zachować naprawdę dużą ostrożność, stosować się do przepisów, które są. Ja rozumiem rządzących, że nie stać już państwa polskiego na kolejne lockdowny i wypłacanie kolejnych rekompensat czy odszkodowań przedsiębiorcom w związku z zamknięciem działalności. Uważam, że powinniśmy się po pierwsze szczepić, jeszcze raz szczepić i stosować się do obowiązujących tutaj przepisów.
No dobrze, ale czy to powinny być obowiązkowe praktyki?
Tutaj myślę, że jest, jeżeli chodzi o obowiązek, to mamy stosunek jako Polacy do czegoś, co się nam narzuca. Powinniśmy być przekonani, że to jest jedyne rozwiązanie, które może zahamować i powstrzymać tą pandemię. Dlatego uważam, że nie powinny być głos jedyny, który powinien iść, czy to od partii rządzącej, czy opozycyjnej, być jeden. Szczepmy się, natomiast słyszymy niestety od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, że on ma inne zdanie i to zaburza...
Ale zdaje się, że się zaszczepił. Zdaje się, że się zaszczepił.
Dobrze, to jeżeli się zaszczepi, to dlaczego tego nie promuje, nie
zaszczepił.
Zachęca jako najwyższy organ władzy państwowej do tego, żeby dobrze. Polacy się szczepili.
Maciej Buszkiewicz.
Uszczelnijmy jeszcze system, bo jak widzimy, pojawiają się kolejne sygnały, że Polacy chętnie wykorzystują system do tego, aby znaleźć, mieć paszport covidowy, żeby wyjechać za granicę, czy na wakacje, na różne tego typu spotkania za granicą, a nie są zaszczepione, co
Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica, bardzo proszę.
Przy łóżku się wszyscy się przyznają.
Czy powinniśmy nakazać szczepienia? Czy powinniśmy w taki restrykcyjny sposób podchodzić także do innych obostrzeń?
Panie redaktorze, jeżeli chodzi o szczepienia i mówimy obowiązkowe, to tutaj należy o tym dyskutować, ponieważ my mówimy o tym, że będzie się zabierało, czy część osób mówi o tym, że będzie się zabierało pewne prawa osobom, którym się nakaże zaszczepić. Natomiast przypominam, że jest wiele szczepionek, które się podaje chociażby dzieciom, które są obowiązkowe i jakoś nikt z tego problemu nie robi. Po prostu dzieci są szczepione i tyle. Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście, no pan prezydent nie daje dobrego przykładu, tak samo jak Konfederacja mówią, że to jest ich sprawa, czy są zaszczepieni, czy nie, i tak naprawdę zostawiają wolną rękę swoim wyborcom i nie narzucają i nie mówią, czy powinni się szczepić, czy nie. Natomiast stanowisko lewicy jest tutaj jednoznaczne. Ja również od wielu tygodni powtarzam jedno, że powinniśmy z całą pewnością wprowadzić w naszej opinii restrykcje, żeby do miejsc publicznych nie można było, wejść tylko po okazaniu paszportu covidowego. Zaczyna się to stosować w wielu krajach Europy, w związku z tym nie uważam, żeby to było jakieś ograniczenia. Skoro tam są gotowe rozwiązania, to dlaczego z nich nie skorzystać? Dyrektorze, jeżeli mamy 40% osób, które się nie zaszczepiły, to uważam, że na pewno w tym gronie nie jest 40-kilka% antyszczepionkowców. To są osoby, które czasami mają takie, powiedzmy to, delikatnie luźne podejście do szczepień.
Panowie,
jeżeli narzucimy im pewną wolę, narzucimy im pewne restrykcje, to te osoby z całą pewnością się zaszczepią. W związku z tym, Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca musi wziąć na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie Polaków, tak? Tu trzeba podjąć zdecydowanie.
Ale w kontekście bezpieczeństwa są też takie głosy, że każdy powinien też dbać o siebie. Dystans, dezynfekcja, maseczka. No i szczepienia, namawiamy do tego oczywiście.
Jak to wygląda, to widzieliśmy, bo przez wiele miesięcy w ogóle nikt tego nie przestrzegał. Widzieliśmy, jak to było. W tej chwili jest trochę lepiej, ale nie dużo lepiej.
To ja tylko chciałbym jeszcze tylko w nawiązaniu do tego, co powiedział Łukasz Porycki, przypomnieć, co powiedział dokładnie prezydent Andrzej Duda, bo mam wrażenie, że Łukasz Porycki powiedział dokładnie to samo, co prezydent Andrzej Duda, a więc powiedział w ten sposób: znając podejście moich rodaków, nie wyobrażam sobie wprowadzenia obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19, natomiast zaapelowałby podejść do tego najrozsądniej. Sam zaszczepił się, także usłyszeliśmy to chyba dzisiaj dwukrotnie. Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie w Lubuskim Forum. Łukasz Porycki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję, panie marszałku.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich Lubuszan z Warszawy.
I Maciej Buszkiewicz, Nowa Lewica. Kłaniam się pięknie. Lubuskie Forum, Radia Zachód i trzecia para gości, a są z nami Piotr Bodnar, z reprezentujący Konfederację. Dzień dobry, witamy panie Piotrze. Witamy, jest z nami także Tomasz Rafalski, doradca wojewody lubuskiego, kłaniamy się.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
No panowie, rozpocznijmy w takim razie od sprawy granicy, bo jak już słyszeliśmy, media będą mogły uczestniczyć albo inaczej, no, przekazywać relacje bezpośrednio z pasa tego granicznego. Oczywiście pod pewnymi restrykcjami, pod nadzorem Straży Granicznej te zezwolenia będą wydawane. Dobrze to czy źle, jak oceniacie panowie te nowe rozwiązania, bo przypominam sobie, że niedawno w programie Otwarty Mikrofon rozmawialiśmy ze słuchaczami Radia Zachód i zdania były podzielone. Jak oceniacie panowie? Piotr Bodnar rozpocznie.
Szanowni państwo, dobrze, że dziennikarze się pojawią. Między innymi z tego względu, że jeśli chodzi o udział mediów w obrazowaniu tego, co się dzieje na granicy, wydaje się, że w tej chwili tryb wiedzie tutaj Rosja ze swoim machiną propagandową i myślę, że dziennikarze powinni się pojawić, natomiast pojawią się. Jeśli chodzi o samą formę tego pojawiania się, myślę, że jednak akredytacja i jakieś tam restrykcje powinny obowiązywać, choćby z tego względu, że zdarzały się przypadki, gdzie na przykład Russia Today pojawiała się też pod przykrywką dziennikarzy zachodnich i relacjonowała to, co chciała, w taki sposób, jak chciała, więc myślę, że medialnie zależy nam na tym, żeby Polska no, w dobrym świetle była też przedstawiana w tym, muszę powiedzieć, konflikcie. Tak?
A ma pan, panie Piotrze, przepraszam, takie przekonanie, że media będą przedstawiać Polskę w dobrym świetle? Mówię o mediach, które nadają na terenie Polski.
No tak jak zdania były tutaj, jak pan redaktor raczył wspomnieć odnośnie stanowiska Polaków co do obecności mediów, tak pewno też będą różnie media przedstawiać w zależności od tego, z jakiej strony, powiedzmy, tak, będą, kogo będą reprezentowały. Mam takie wrażenie, że niestety obiektywizm będzie ciężko, no ale też mamy demokrację, więc musimy dopuścić szerokie spektrum i liczyć na to, że te informacje będą obiektywne.
Czyli jak rozumiem, są to koszty demokracji. Pytanie do Tomasza Rafalskiego o obecność mediów. No bo tak, jeśli pojawią się media po stronie polskiej, to z kolei z Mińska, czy nawet z Moskwy, może paść rozkaz, no to w takim razie zróbmy coś spektakularnego, żeby oni w tych kamerach mieli co pokazać.
To myślę, że to jest tak, że w tej chwili sytuacja jest już na tyle stabilna i my nauczyliśmy się reagować odpowiednio na te prowokacje strony białoruskiej i rosyjskiej, że powoli możemy dopuszczać do tego, żeby dziennikarze to relacjonowali i nie wpłynęło to na przebieg tych wydarzeń. I myślę, że te akredytacje, jednak ten ograniczony tryb funkcjonowania dziennikarzy tam jest bardzo dobry. No ale wiemy też, że to nie przeszkadzało niektórym mediom w Polsce na gorąco relacjonować bardzo ciekawe rzeczy, jak na przykład 6-dniowy spływ rzeką w listopadzie jednego z uchodźców. Więc nawet jak ich tam nie było, to oni tworzyli fakty, więc możemy się też spodziewać, że te fakty wciąż będą tworzone, wymyślane i kreowane na potrzeby jakby przeciwników rządu. Wiemy też, że były media, które chętnie i chętnie korzystały z relacji telewizji białoruskiej czy Russia Today, więc ja myślę, że tutaj dużej zmiany w przekazie medialnym nie będzie, ale generalnie to dla mnie jest taki znak, że my mamy tą sytuację już na tyle opanowaną, bo naprawdę to jest niebezpieczna sytuacja, gdzie stajemy przeciwko reżimowi białoruskiemu, wspieranemu przez w zasadzie też reżim rosyjski, bo to przecież jest de facto żadna demokracja, więc to jakby cieszy mnie akurat.
Dobrze, mamy sprawę mediów, ale też słyszymy ze strony przeciwników w nowelizacji ustawy, że podnoszą kwestię dotyczącą od tego, że mamy jednak problem z jakimś kryzysem humanitarnym. Słyszeliśmy także przedstawiciela Platformy Obywatelskiej w pierwszej części programu, który mówił o głosie płynącym z episkopatu. No to, to oczywiście jest tak, takie symptomatyczne, że tutaj głos Kościoła jest, jest w tym momencie przywoływany. Także części hierarchów Kościoła, bo tutaj głosy w samym Kościele są podzielone. Ale jak panowie tą kwestię rozeznajecie? To znaczy tego, że jako chrześcijanie wzywani także jesteśmy do tego, żeby udzielać pomocy, udzielać wsparcia, pan Piotr Bodnar.
Niezwykle trudne pytanie, bo z jednej strony jest ryzyko kryzysu humanitarnego, chociażby z tego względu, że ta piękna zima za oknem, tutaj cytowana na początku naszych wywiadów, no jest, istnieje i pewno na wschodzie jest jeszcze, że tak powiem, surowsza, ale zazwyczaj tak jest. Ale nie należy zapominać o tym, że ludzie na granicy białoruskiej to są osoby zmanewrowane, wkręcone, powiem bardzo kolokwialnie, w tą machinę przerzutu na skalę hurtową. Tak to w tej chwili wygląda. Ci ludzie zostali omamieni wysokim socjalem państwem Europy Zachodniej, bo przecież oni nie chcą zostać w Polsce, tylko przejść dalej gdzieś do Niemiec, prawda, do tych bogatszych krajów. Zapłacili ogromne sumy za przeloty, przerzuty, wizy turystyczne. No i w tej chwili są turystami, tak, zwiedzającymi zachodnie lasy Białorusi. Tak to teoretycznie wygląda. Natomiast wiemy oczywiście o tym, że to jest niegodziwa machina, która ma na celu, jeśli chodzi o całą tą sytuację, zdecydowanie Polski, jeśli chodzi o kryzys humanitarny, jak wyobrażają sobie panowie z opozycji tą pomoc, że Polska przekroczy granicę Białorusi i tam będzie się opiekować ludźmi, imigrantami. To jest niedorzeczne. Mm-hmm. Natomiast sytuacja też, przepraszam, jeszcze dodam jedno zdanie. Sytuacja, zaognienie tej sytuacji to jest też niestety wina tego, że ten mur czy ogrodzenie nie zostało już w sierpniu postawione, a przynajmniej Konfederacja już wtedy apelowała o tym, żeby się tym zająć, bo będzie problem na jesień, na zimę. No i masz babo plecę.
Tomasz Rafalski, jak interpretuje pan kwestię tego dwugłosu, także jeśli chodzi o stanowisko Kościoła?
Znaczy ja powiem tak na wstępie, że byłem bardzo zaskoczony słowami radnego Cimoczowskiego. Nie widziałem, że jest takim mnogobojnym człowiekiem, a tu się okazuje, że jednak członkowie pracowni zaskakują i wierzą każde słowo i ufają episkopatowi Polski. To ciekawe. No ja mam czasami jednak inne zdanie i w tej kwestii wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy tylko na ten wycinek, czyli polska granica, polscy żołnierze i osoby, które nazwane są czy uchodźcami, a de facto są migrantami finansowymi,
ekonomicznymi, tak.
Politycznymi, ekonomicznymi, przepraszam, oczywiście to miałem na myśli, tylko widzimy, że oni wcześniej, żeby dostać się na Białoruś, płacili po kilka tysięcy dolarów, no zaczyna nam coś tutaj przeskakiwać, że to może jednak nie do końca jest jeszcze takie strasznie niehumanitarne, skoro mogli zapłacić duże pieniądze, uczestniczyć w tym reżim niedemokratyczny Białorusi, żeby wywrzeć wpływ polityczny na inne państwo, też mamy prawo do wymiesiedzenia swoich obywateli i na pierwszym miejscu stawiamy swoich obywateli, a to ich bezpieczeństwo jest również zagrożone przez to, co się dzieje na granicy polskiej. Więc nasza reakcja naszego rządu jest adekwatna i odpowiednia do tego. Mimo iż rozumiem głosy niektórych z Kościoła katolickiego, muszę stanąć tutaj w obronie decyzji, które podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, które uważam za bardzo racjonalne w tym sensie.
Panowie, przejdźmy szybko do drugiego zaproponowanego tematu, a więc kwestii inwestycji, które na terenie województwa lubuskiego będą realizowane z programu Polski Ład, bo mamy najświeższą informację dotyczącą tego, że będzie drugi nabór wniosków. Pytanie, na jakie inwestycje powinny nastawić się samorządy w województwie lubuskim? Wiemy oczywiście, jaka jest praktyka, co wybierają. Natomiast czy tutaj kierunkowe jakieś informacje i wskazówki z panów strony będą dla włodarzy, jak to się mówi, naszych małych ojczyzn, Tomasz Rafalski? Może sport, bo to pana, że tak powiem, ulubiona chyba działka.
No, ulubiona działka, ale nie jest to jedyna działka, na której się skupiam. Akurat jeżeli chodzi o inwestycje sportowe w moim rodzinnym mieście, w Gorzowie Wielkopolskim, w tej chwili jest też to miejsce usatysfakcjonowane, ponieważ powstaje hala sportowa oraz skończony jest stadion lekkoatletyczny. Z Polskiego Ładu uda się do stadionu lekkoatletycznego dobudować z pierwszego rozwania zaplecze za blisko 5 milionów złotych, więc to taka kwestia. Więc tu w tym sporcie już bym może wyhamował, ponieważ jest również wiele inwestycji drogowych, które są bardzo potrzebne i najczęściej właśnie inwestycje drogowe, czy drogi gminne, powiatowe, sieci wodno-kanalizacyjne były w tym pierwszym rozdaniu jakby głównym tematem. Ja myślę, że nie będzie inaczej w drugim, ponieważ to są rzeczy, które nabierzą powiaty, miasta, muszą modernizować, naprawiać, żeby infrastruktura życiowa dla mieszkańców była jak najbardziej korzystna.
I przejdźmy do drugiego gościa, Piotr Bodnar, Konfederacja.
Szanowni Państwo, ja jako samorządowiec już muszę powiedzieć tak, no jeśli chodzi o pieniądze, oczywiście najlepiej jest inwestować w to, co przynosi później zyski, także nie będę odpowiadał za wszystkie gminy w naszym rejonie, natomiast gmina...
To co w Sulechowie właśnie?
Tak, w Sulechowie, jeśli chodzi o pierwszy nabór, to rozwój biznesu. My mamy strefę ekonomiczną, chcemy powiększyć te strefy, chcemy wybudować tam drogi, infrastrukturę po to, żeby mógł się rozwijać biznes, bo to jest moim zdaniem najistotniejsze w tej chwili. W czasach kryzysu inwestowanie w... Ja rozumiem, że zdrowie jest bardzo ważne, oczywiście jak najbardziej, szczególnie w kontekście panującej choroby światowej, tak, epidemii, jakkolwiek by ją nie nazywać. To jednak coś, co nam przyniesie zyski i w przyszłości będziemy mogli inwestować właśnie w zdrowie, w sport. Panowie, Sulechów inwestuje w biznes w tej chwili.
Panowie, bardzo dziękuję za udział w Lubuskim Forum Radia Zachód. Mówili do Państwa pan Piotr Bodnar z Konfederacji. Kłaniam się i pozdrawiam pana radnego.
Kłaniam się.
Oraz doradca wojewody lubuskiego, także radny miasta Gorzowa Tomasz Rafalski. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie i przyjemnego weekendu.
Panowie i szanowni państwo, Lubuskie Forum Radia Zachód za tydzień, w sobotę po godzinie 11:15. Za dziś dziękuję. Janusz Rzyczkowski, program zrealizował Marcin Kosiński.